The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa serdecznie. Dziś rozpoczynamy nowy tydzień, a mianowicie mamy poniedziałek, 21 dzień listopada, 325 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 40 dni. Słońce wzeszło o 6.50, zajdzie o 16.39. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 49 minut. A dziś imieniny obchodzą Janusz i Konrad. Urodzeni 21 listopada mają zdolności naukowe, szczególnie w przedmiotach ścisłych. Cechuje ich daleko posunięty idealizm i uduchowienie. Dużą rolę w ich życiu odgrywają uczucia. Nie dążą do dominacyjnej pozycji w swoim środowisku. Są sentymentalni i łatwo ulegają wpływom innych. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy nasze najserdeczniejsze życzenia. A temperatura w tej chwili 34 stopnie maksymalna, w dniu dzisiejszym 45, z tym, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa niż wskazują na to termometry ze względu na silne wiatry. Natomiast jutro 52, pojutrze 53 i następne 10 dni temperatury od 55 do 47 stopni, a w większości przypadków temperatury nocne poniżej celsjuszowskiego zera. Dzisiejszy cytat pochodzi z Arystotelesa. Nie ma geniusza bez ziarna szaleństwa.
Thank you.
dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł i 59 groszy, a euro jest już o prawie 20 groszy droższe. Natomiast złoto 1744,58 dolara. To obniżka, również potaniała ropa 86,84 dolara. A teraz nasze kalendarium. 1417. Odbyła się inauguracja pontyfikatu papieża Marcina V, która zakończyła wielką schizę zachodnią. 1620. Statek Mayflower z pierwszymi kolonistami angielskimi, tak zwanymi pielgrzymami, dotarł do wybrzeży Ameryki Północnej. Rok 1783. Pierwszy człowiek balonem. Jean-Pierre de Rozier i Marquis de Arlaz znaleźli się na wysokości 300 metrów i przelecieli nad Paryżem w ciągu 25 minut, odcinek długości 8 kilometrów. 1789. Karolina Północna jako 12 stan dołączyła do Unii. Rok 1877. Thomas Edison zaprezentował w Stanach pierwszy gramofon. 91. Rozpoczął działalność szpital psychiatryczny w Tworkach. Rok 1918. Rząd Jerzego Moraczewskiego ogłosił manifest zapowiadający reformę rolną i nacjonalizację niektórych gałęzi przemysłu. W tym samym roku wojna polsko-ukraińska. Wojska polskie odbiły z rąk ukraińskich cały Lwów. Rok 1919. Rada Najwyższa Państw Ententy przyznała Polsce 25-letni mandat do zarządzania Małopolską Wschodnią pod kontrolą Ligi Narodów. Rok 1931. Firma AT&T wprowadziła na rynek pierwszy na świecie telex. W 1939 roku Niemcy przekazały Słowacji polskie gminy Spiszu i Orawy. Rok 1963. Rada Watykanu zezwoliła oficjalnie na używanie języków narodowych zamiast łaciny w kościołach. Rok 1995. Zakończenie rokowań w sprawie Bośni w Dayton. Prezydenci Bośni, Chorwacji, Serbii parafowali w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona układ pokojowy kończący wojnę na Bałkanach. Rok 2006. W kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej w wyniku eksplozji metanu zginęło 23 górników. Tragiczny w skutkach wybuch metanu i pyłu węglowego nastąpił około godziny 16:30 na głębokości 1030 km. Pod ziemią. Była to największa katastrofa w polskim górnictwie od 30 lat.
Zapraszamy do reklamy.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem. 215 322 0235.
Boom. Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Kartatywnej choinki jedynki. Wicepremier Mariusz Boszczak poinformował, że przyjął propozycję niemieckiej minister obrony dotyczącą rozmieszczenia w naszym kraju dodatkowych wyrzutni rakiet Patriot. Jak przekazał w mediach społecznościowych, system ma stacjonować przy granicy z Ukrainą. Niemieckie władze zaproponowały Polsce system obrony przeciwrakietowej, by wzmocnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Ma to związek z uderzeniem rakiety w przewodowie w województwie lubelskim.
Niemiecka minister obrony oceniła, że po wydarzeniach przy granicy z Ukrainą powinien zostać wzmocniony nadzór przestrzeni powietrznej w Polsce i na Słowacji. Chcemy zwiększyć kontrolę nad terytoriami państw NATO, które graniczą z Ukrainą, powiedziała Christine Lambrecht w rozmowie z Rheinische Post. Wcześniej jej rzecznik Christian Tilz zapewnił, że w związku z uderzeniem rakiety na terenie Polski Niemcy wzmocnią misję Air Policing, w której skład wchodzą myśliwce Eurofighter. Według niego odrzutowce mogą zostać poderwane w każdej chwili, a patrole będą się odbywać z baz niemieckich sił powietrznych. Podobne misje bywają też przeprowadzane nad państwami bałtyckimi. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.
System Patriot to amerykański system przeciwlotniczy średniego zasięgu stosowany m.in. przez USA i Niemcy, a od października także przez Polskę. Do końca tego roku na wyposażenie naszego wojska mają wyjść dwie baterie Patriotów, to w sumie 16 wyrzutni. Ukraińska armia na wschodzie odpiera ataki wroga. Rosjanie bezskutecznie próbują tam szturmować w obwodzie donieckim. Ukraińcom udaje się przeciwstawiać Rosji mimo znaczącej rosyjskiej przewagi liczebnej w ludziach i sprzęcie. O szczegółach nasz kijowski korespondent Paweł Puszko.
Według raportu Sztabu Generalnego Ukraińcy ostatniej doby odparli szturmy Rosjan w okolicach 10 miejscowości w Donbasie. Rosyjska armia już od wielu tygodni prowadzi tam ataki w kierunku miast Bachmut i Awdijivka. Ponosi duże straty osobowe. Jak zaznacza rzecznik wschodniego zgrupowania wojsk Serhii Czerewatyj, Rosjanie prowadzą wojnę według przestarzałych metod. Ich dowódcy szkoleni według radzieckich podręczników wysyłają do walki kolejne i kolejne kolumny żołnierzy. Prowadzą zmasowany ostrzał artyleryjski. Natomiast wielu naszych dowódców przeszło szkolenia ze specjalistami z NATO. Wielu też ma doświadczenia bojowe zdobywane od 2014 roku. Wykorzystujemy nowoczesne środki rozpoznania. Nasza artyleria działa punktowo. Według raportu portalu Oryx, dokonanego na podstawie danych udokumentowanych za pomocą fotografii, Ukraińcom udało się do tej pory zniszczyć bądź przejąć m.in. ponad 1500 rosyjskich czołgów, ponad 1700 bojowych wozów piechoty i 150 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Wygasa pandemia w naszym kraju. Minionej doby badania potwierdziły 86 infekcji, nie zgłoszono zgonów osób z COVID-19. Wczoraj wykonano ponad 2000 testów. Tydzień temu odnotowano niemal tyle samo zakażeń koronawirusem. Uwaga kierowcy, dziś w wielu regionach na drogach są zimowe warunki jazdy. Powodem jest mróz i opady śniegu. Najgorzej jest na bocznych i lokalnych trasach, ale bardzo trzeba też uważać na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich i krajowych, przypominają policjanci. Są one zaśnieżone miejscami, także oblodzone i bardzo śliskie. W Rosji nasilają się represje wobec przeciwników inwazji na Ukrainę. Osoby sprzeciwiające się agresywnej polityce Władimira Putina są publicznie oskarżane o zdradę interesów państwa, a nawet faszyzm. Obrońcy praw człowieka alarmują, że coraz częściej odnotowywane są przypadki donosicielstwa, a także fizycznych ataków na uczestników antywojennych akcji. Więcej o tym nasz korespondent Maciej Jastrzębski.
W Borowskie przechodnie obrzucili śniegiem i obelgami 84-letniego artystę, który namalował antywojenne graffiti. W Permie policja zatrzymała mężczyznę, który wyszedł na ulicę z plakatem "Nie wojnie". Podobny los spotkał działaczy antywojennych z Rostowa nad Donem, Petersburga, Nowosybirska, Irkucka, Moskwy i kilkudziesięciu innych miast Rosji. W internecie publikowane są też krótkie relacje wideo przedstawiające zatrzymywanie rekrutów, którzy odmawiają wyjazdu na front. W ocenie obrońców praw człowieka wszystkie tego typu działania mają na celu zastraszenie rosyjskiego społeczeństwa i zmuszenie Rosjan do bezwzględnego posłuszeństwa. Ich konsekwencją jest wzrost w przestrzeni publicznej agresji wobec osób otwarcie potępiających politykę Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Zachodni politycy i eksperci krytykują porozumienie klimatyczne osiągnięte wczoraj w egipskim Sharm el-Sheikh. Na zorganizowanym przez ONZ szczycie klimatycznym zdecydowano o utworzeniu specjalnego funduszu dla krajów rozwijających się. Eksperci podkreślają jednak, że w kwestii walki ze zmianami klimatu nie posunięto się naprzód. O szczegółach Wojciech Sekielski.
Ostateczne porozumienie osiągnięto na szczycie w Egipcie wczoraj rano. Z powodu intensywnych negocjacji samo spotkanie w Sharm el-Sheikh przedłużono o dwa dni. Jednak ostateczne rezultaty rozczarowały wielu zachodnich oraz azjatyckich polityków i ekspertów. Podczas COP27 zdecydowano o powołaniu funduszu przeznaczonego dla krajów biednych i rozwijających się. Środki miałyby pomóc tym państwom w przechodzeniu na zieloną gospodarkę. Przedstawiciele Pakistanu, którzy mocno naciskali na taką decyzję, krytykowali brak szczegółowych ustaleń. Wciąż nie wiadomo bowiem ani kto miałby wpłacać pieniądze, zarządzać nimi, ani w jaki sposób miałyby one trafiać do potrzebujących. Europejczycy z kolei wytykają organizatorom, że decyzja o funduszu była jedyną, jaka zapadła w czasie COP27. To rzeczywiście historyczna decyzja, ale rozczarowujące jest to, że nie zrobiliśmy żadnego postępu w walce ze zmianami klimatu. Mówił szef poprzedniej konferencji klimatycznej Alok Sharma. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie występ w Mistrzostwach Świata w Katarze. Pierwszym rywalem naszego zespołu będzie Meksyk. Na miejscu odbyła się kolejna konferencja prasowa biało-czerwonych. Nasz pomocnik Grzegorz Krychowiak przyznał, że piłkarze nie mogą już się doczekać pierwszego gwizdka.
Z każdą godziną ta presja pozytywna w nas rośnie. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na Mistrzostwach Świata, na fantastycznym turnieju. Ta atmosfera jest bardzo dobrze, odczuwa się już tą atmosferę. A my jako piłkarze skupiamy się przede wszystkim na boisku. Te sprawy poza piłkarskie staramy się odciąć od tego i skupić się na swojej robocie.
Grzegorz Krychowiak podkreślił, że nasz zespół może osiągnąć sukces.
Czujemy się mocni, zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania związane z tym turniejem są ogromne, z tym pierwszym meczem kluczowym dla nas. Dodatkowo mamy doświadczenie z wielu turniejów, jest wielu doświadczonych zawodników, którzy już grają od kilku lat w tej drużynie. Są również młodzi zawodnicy, którzy wchodzą do tego zespołu i wierzę, że właśnie to połączenie tego doświadczenia z tą młodością da efekt już jutro w jutrzejszym spotkaniu.
Rywalami Polaków w grupie C będą również Saudyjczycy i Argentyńczycy, a w Katarze właśnie zaczął się drugi mecz turnieju. Anglia gra z Iranem. Szef NATO Jens Stoltenberg wzywa do przyspieszenia akcesji Finlandii i Szwecji do sojuszu. Ze wszystkich 30 członków Paktu Północnoatlantyckiego ratyfikacji nie dokonały jeszcze Węgry i Turcja. Podczas zgromadzenia parlamentarnego NATO w Madrycie Jens Stoltenberg przyznał, że proces przystąpienia Finlandii i Szwecji do sojuszu jest najszybszy w historii, ale powinien być on już zakończony. Szef NATO przypomniał też o umowie, jaką skandynawskie kraje zawarły z Turcją w sprawie zwalczania terroryzmu. Finlandia i Szwecja wywiązały się ze swych zobowiązań. Nadszedł czas na sfinalizowanie procesu akcesyjnego i na powitanie tych krajów jako pełnoprawnych członków NATO. Wczoraj w Helsinkach premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że podczas czwartkowego szczytu Grupy Wyszehradzkiej będzie prosił premiera Węgier Viktora Orbana o przyspieszenie procesu ratyfikacyjnego Szwecji i Finlandii.
Wiadomości prezentował Filip Jarek. Rosyjska Federalna Służba Ochrony FSO, odpowiadająca m.in. za ochronę Władimira Putina, przygotowuje się do ewentualnego zamachu stanu i przejścia w tryb wojny. Oprócz ćwiczeń taktycznych, personel szkolony jest na wypadek masowego ataku ideologicznego. Wynika z dokumentu przedstawionego przez rosyjski niezależny portal śledczy. Chodzi m.in. o hipnozę czy, cytuję, operacje psychologiczne. 26 października w centrum Moskwy pojawił się sprzęt wojskowy i uzbrojeni funkcjonariusze. Nie doszło jednak do prawdziwego zamachu stanu. jak przekazała FSO, była to tylko jego symulacja. Służba przeprowadziła zaplanowane ćwiczenia taktyczne w celu zneutralizowania zagrożeń terrorystycznych i ochrony obiektów najwyższych władz. Jak potwierdził niezależny rosyjski portal The Insider, ćwiczenia taktyczne to tylko niewielka część środków specjalnych na wypadek przejścia w tryb wojenny. FSO przygotowuje personel do, cytuję, masowego ataku psychologicznego. W tym celu sporządzono specjalny dokument, który ma pomóc w przeciwstawieniu się takiemu atakowi. Wśród potencjalnych zagrożeń wymieniano media społecznościowe, organizacje religijne czy hipnozę. Generałowie natomiast identyfikują nawet oficerów jednostki o niestabilnej psychice, którzy wykazują nieadekwatną reakcję. W ramach przeciwdziałania zasugerowano także cotygodniowe zajęcia polityczne czy zbiorową wycieczkę do świątyni. Autorzy dokumentu proponują również stosowanie kontrsugestii, kontrperswazji oraz prowadzenie poufnych rozmów z młodymi pracownikami, którzy są, cytuję, podatni na niestabilność neuropsychiczną. Jak wynika z treści dokumentu, szczególny nacisk kładzie się na niektóre osoby, cytuję, przygotowane do psychicznego zarażania personelu i posiadające zdolności hipnotyczne. Więcej szczegółów w tej sprawie nie podano. Za realizację planu odpowiada bezpośrednio zastępca dyrektora FSO generał Aleksander Komow. Według źródła z kremlowskiej gwardii generał Komow wyróżnia się nie tylko wzmożoną czujnością, ale także uważnie słucha rad astrologów i wróżbitów. Znany w rosyjskich elitach ze swoich zainteresowań astrologią i zjawiskami paranormalnymi, wojskowy zapracował sobie na pseudonim generał astrolog. Federalna Służba Ochrony została założona w 1996 roku. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie. Struktura składa się z kilkudziesięciu tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Ściągnęły hidżaby, by protestować. Irańskie aktorki zatrzymane. Dwie bardzo popularne irańskie aktorki, Hegameh Ghazani i Kataya Rai, zostały zatrzymane za ściągnięcie chust w miejscu publicznym i poparcie trwających w kraju protestów. Represje dotknęły też ludzi sportu, podaje The Guardian. Przez Iran przetaczają się największe od lat demonstracje, które rozpoczęły się we wrześniu po śmierci młodej Kurdyjki Maszy Ami. 22-latka została zatrzymana przez policję obyczajową z powodu, cytuję, lekceważącego podejścia do zasad ubioru, który obowiązuje kobiety w Iranie. Zdaniem funkcjonariuszy, nakrycie głowy kobiety niedostatecznie zasłaniało jej włosy. Po zatrzymaniu Ami zapadła w śpiączkę i zmarła w szpitalu. Obie aktorki zostały zatrzymane w związku z prowokacyjnym zdaniem irańskich prokuratorów materiałami opublikowanymi w mediach społecznościowych. Takie uzasadnienie podała Państwowa Agencja Prasowa IRNA. Ghazani na opublikowanym na Instagramie filmie zdejmuje hidżab. Na nagraniu kobieta stoi twarzą do kamery, później odwraca się i spina włosy w kucyk. Być może to będzie mój ostatni wpis. Cokolwiek się ze mną stanie, widzicie, że zawsze będę z Irańczykami aż do ostatniego tchu, napisała aktorka. Wcześniej aktorka określiła irański rząd mianem, cytuję, zabójców dzieci, którzy zamordowali ponad 50 nieletnich. To spowodowało oskarżenie Ghazani o podżeganie do zamieszek i ich wspieranie. Zarzuca się jej również współpracę z opozycyjnymi mediami. Druga z aktorek, Katayon Rani, została zatrzymana w ramach tej samej akcji służb. znana z gry w nagradzanych produkcjach i wspierania inicjatyw charytatywnych Reani, we wrześniu udzieliła wywiadu założonej w Londynie i krytycznej wobec rządu w Teheranie irańskiej International TV bez hidżabu na głowie. W rozmowie poparła protesty, które wybuchły po śmierci Mahsy Amini i sprzeciwiała się obowiązkowi zakrywania włosów przez kobiety w Iranie. Piłkarze też chcą wspierać protestujących. W ramach wielkiej akcji policji na przesłuchanie trafili celebryci, dziennikarze i ludzie ze sportu. Wśród osób, które musiały tłumaczyć się przed funkcjonariuszami za komentarze dotyczące protestów, jest trener Persepolis FC, jednej z najważniejszych drużyn piłki nożnej. Szef irańskiego związku bokserskiego zapowiedział, że nie wróci do kraju po turnieju, który odbył się w Hiszpanii. Nie mogę dłużej służyć mojemu drogiemu krajowi, biorąc pod uwagę, że system tak łatwo przelewa ludzką krew, przekazał w nagraniu. Dziś irańska reprezentacja rozpoczyna swój udział w Mistrzostwach Świata w Katarze. Kapitan kadry Eshan Faisali przekazał, że jego zespół chce być głosem Irańczyków. Sytuacja w kraju nie jest dobra i nasi ludzie nie są szczęśliwi, dodał. Niezależna irańska agencja informacyjna RANA podaje, że od początku zamieszek zginęło 402 protestujących, w tym 58 nieletni. Dodano, że zginęło również około 54 członków sił bezpieczeństwa. Ponad 16 tysięcy osób zostało aresztowanych. Rosyjski statek miał szpiegować Brytyjczyków. Rosyjski statek naukowo-badawczy próbował szpiegować przeprowadzane na Morzu Północnym przez brytyjską marynarkę wojenną testy z dronami morskimi z autonomicznymi wyrzutniami pocisków, podał dziennik Scottish Daily Express. Działania Rosjan miał przerwać dopiero m.in. lotniskowiec HMS Queen Elizabeth. Według źródeł w Royal Navy, na które powołuje się gazeta, admirał Władimirski, będący oficjalnie statkiem naukowo-badawczym, ale mającym możliwości szpiegowania, 10 listopada rozpoczął 6-dniową misję obserwacyjną u wschodnich wybrzeży Szkocji. Rosyjski statek miał szpiegować tam marynarkę wojenną. Jak informuje Scottish Daily Express, analiza danych pokazuje, że rosyjski statek, nie wpływając na brytyjskie wody, celowo przemieszczał się w pobliżu miejsca, gdzie brytyjski okręt HMS Enterprise prowadził testy z eksperymentalnymi dronami morskimi. Wśród nich miała być 12,5-metrowa zdalnie sterowana pływająca wyrzutnia pocisków, która może być używana do wspierania okrętów Royal Navy podczas szturmu na wybrzeże. Cytowane źródła mówią, że podjęte przez Royal Navy środki zaradcze w postaci wysłania lotniskowca oraz fregaty zmusiły rosyjski statek do zarzucenia misji. Scottish Daily Express przypomina, że atak na okręty rosyjskiej floty czarnomorskiej w Sewastopolu w październiku został przeprowadzony przy użyciu dronów morskich.
Jaka jest, uwielbiam, gdy śmieje się i kocham jej każdy gest i to jak mówi nie. Jestem z nią kiedy śpi i kiedy zamyka drzwi i widzę najmniejszą łzę, słyszę każdy szewc.
To znów ten sam film. Dałem jej główną rolę. Jestem tylko obserwatorem i tylko czekam. Czekam na właściwy moment i wszystko nie wiem. Wciąż zasypia sama i sama budzi się.
Tak dzień za dniem. Uwielbiam ją jaka jest. Uwielbiam gdy śmieje się i kocham jej każdy gest i to jak mówi nie. Jestem z nią kiedy śpi i kiedy zamyka drzwi i widzę najmniejszą łzę, usłyszę każdy szewc.
Mijają dni, oglądam ten sam film. Z mego okna patrzę wciąż, z tego okna widzę ją. Jestem tylko obserwatorem, czekam na właściwy moment. Bo przyjdzie taki dzień, gdy ona dowie się.
Dowie się, że uwielbiam ją jaka jest. Uwielbiam gdy śmieje się i kocham jej każdy gest i to jak mówi nie. Jestem z nią kiedy śpi i kiedy zamyka drzwi i widzę najmniejszą łzę, usłyszę każdy szelc. Uwielbiam ją jaka jest. Uwielbiam gdy śmieje się i kocham jej każdy gest i to jak mówi nie. Jestem z nią kiedy śpi, kiedy zamyka drzwi i widzę najmniejszą łzę, usłyszę każdy szewc. Uwielbiam ją jaka jest, uwielbiam gdy śmieje się i kocham jej każdy gest i to jak mówi nie. Jestem z nią kiedy śpi, kiedy zamyka drzwi i widzę najmniejszą łzę, usłyszę każdy szewc. Uwielbiam ją jaka jest, uwielbiam gdy śmieje się i kocham jej każdy gest i to jak mówi nie. Jestem z nią kiedy śpi, kiedy zamyka drzwi i widzę najmniejszą łzę, usłyszę każdy szewc. Uwielbiam ją jaka jest, uwielbiam gdy śmieje się i kocham jej każdy gest i to jak mówi nie. Jestem z nią kiedy śpi, kiedy zamyka drzwi i widzę najmniejszą łzę, usłyszę każdy szewc.
A teraz kolejny fragment książki księdza Jana Kaczkowskiego Życie na pełnej petardzie. Dzisiejszy fragment to rokowania. Czyta Marcin Kobierski.
Rokowania. Krótkie i śmiertelne. Jak czuje się człowiek, kiedy otrzymuje znienacka tego rodzaju wiadomość? Dziwnie to zabrzmi, ale masz wrażenie, że po prostu tego nie cofniesz. Podziękowałem, zapłaciłem, poszedłem do auta i się popłakałem. Przecież dobrze wiedziałem, czym jest glejak. Pojechałem do mojego przyjaciela, wtedy jeszcze księdza, dziś już nie, i zadzwoniłem od niego do pani doktor, która jest ordynatorem oddziału neurologii. Przeczytałem jej wynik rezonansu. Powiedziała, żebym natychmiast przyjechał do niej do szpitala. Próbowałem oponować, bo był piątek. Wiedziałem, że przez weekend nic się w szpitalach nie dzieje, a ja mam przecież w niedzielę kazania, ale w końcu dałem za wygraną. Przyjaciel zawiózł mnie do szpitala. Zadzwoniłem do brata, żeby poinformować rodzinę, co się dzieje. Na miejscu dostałem leki antyobrzękowe, przygotowujące organizm do operacji. Po kilku dniach, we wtorek lub w środę, operowano mnie w Gdańsku. Operacja nie przebiegała zbyt pomyślnie. Lekarzowi coś się nie udało, wystąpiło krwawienie. Jak później przyznał, niemal straciłem życie. Po operacji przez pewien czas dochodziłem do siebie. Stale przyjmowałem sterydy, radioterapię i chemioterapię. Od leków znacznie przytyłem. Zmieniłem się fizycznie. Było mi ciężko. Zostałem też wprowadzony w błąd. Najpierw poinformowano mnie, że guz został usunięty, a dopiero potem powiedziano, że lekarz wyjął tylko komponentę płynową i że w zasadzie była to po prostu biopsja. W tym samym czasie przychodzi wynik badania histopatologicznego. A co? Ja jak coś robię, to zawsze porządnie. W czterostopniowej skali wylosuję ten czwarty. Najgorszy. Glioblastoma multiforme. Glejak wielopostaciowy. Rokowanie oczywiste. Krótkie i śmiertelne. Czy podano księdzu jakąś perspektywę czasu życia? 6 miesięcy. A ponad to, każdy miesiąc będzie sukcesem i cudem. Po operacji wróciłem do szpitala w Wejherowie. 15 czerwca przypadała 10. rocznica moich święceń kapłańskich. Postanowiłem, że nie będę ich obchodzić podczas zjazdu mojego rocznika, ale ipso die tam, gdzie mnie zastanie. Okazało się, że okrągła rocznica wypadła w Wejherowskim szpitalu. Zaprosiłem do kaplicy szpitalnej najbliższą rodzinę, przyjaciół, znajomego kleryka i zaprzyjaźnionego księdza. Udało się zorganizować za ścianą poczęstunek w szpitalnym bufecie. Było pięknie. To stanowiło dla mnie bardzo ważne przeżycie. Niestety w kolejnym roku, kiedy już wróciłem do Pucka, nikt z kolegów nie podjął się organizacji zjazdu, a ten, na którego przypadała kolejka, twierdził, że nie ma pieniędzy. Jak zwykle wyskoczyłem przed szereg. Uniosłem się honorem, szarpnąłem się i zaprosiłem wszystkich do kaplicy w hospicjum, a potem na kolację, zakładając, że to może być moja ostatnia rocznica. Bogu dzięki, że moje obawy nie okazały się słuszne. Jak się ksiądz poczuł, słysząc, że ma przed sobą już tylko pół roku życia? Sytuacja zmieniała się dynamicznie. Ciężko mi było poskładać myśli. Skontaktowałem się ze znajomymi dziennikarzami. Przyjechała do mnie ekipa z TVN-u, żeby towarzyszyć mi z kamerą podczas leczenia. Rzuciłem się w aktywność medialną. To mi pomagało. Dzięki przyjaciółce z Gazety Wyborczej poznałem profesora Trojanowskiego z Lublina, który podjął się kolejnej operacji. To człowiek wielkiej klasy i niezwykle precyzyjny w swojej neurochirurgicznej pracy. Jedna z obserwujących operację osób stwierdziła, że to, jak profesor wykonywał swoją pracę, było podobne do tańca. Operacja została sfilmowana, ale akurat ten materiał pozostanie w archiwum. Profesor najpierw otworzył czaszkę, potem rozłożył na serwetach opony mózgowe, dotarł do glejaka i go wyssał. Glejak wyglądał ponoć paskudnie. To nowotwór, który wyrasta z tkanki glejowej, ma swoje skupienie, ale tak naprawdę jego macki obejmują cały mózg. W opisie pooperacyjnym odnotowano, że było to wycięcie doszczętne. Ale w przypadku glejaka nigdy nie można mówić o wycięciu doszczętnym. Operacja była udana. Ojciec i brat wsadzili mnie do samochodu. Jechałem na pół leżąco. Siedziała za mną z tyłu siostra, męczyła mnie wysoka temperatura. Do przejechania była trasa z Lublina do Gdańska. Po tej drodze byłem potwornie zmęczony. 2 dni później nastąpił kryzys. Wystąpiła u mnie zatorowość płucna. W nocy myślałem, że skonam. Dusiłem się. Już wybierałem numer pogotowia, kiedy postanowiłem jednak postawić na siłę woli i dotrwać do rana. Wiedziałem, że pogotowie zabrałoby mnie na SOR do Rydłowa, a ja bardziej ufałem placówce w Wejherowie. Nad ranem mnie tam przewieziono. Trafiłem najpierw na neurologię, potem na kardiologię. Sytuacja jest dramatyczna, oznajmił mi lekarz. Spróbujemy rozbić zator farmakologicznie, ale muszę mieć też księdza zgodę na otwarcie klatki piersiowej, jeśli będzie taka konieczność. Jeśli się ksiądz zgodzi, być może tej nocy ksiądz umrze. Jeśli nie, umrze ksiądz na pewno. Cóż było robić? trzeba było podjąć decyzję. Stwierdziłem też, że przed tą nocą nie zadzwonię do rodziny, żeby ich nie obciążać. Jakie były księdza myśli w tej sytuacji? Nagrywałem wtedy myśli na dyktafon, więc nie muszę ich teraz opisywać. Możemy ich posłuchać takimi, jakimi rzeczywiście były. Sytuacja jest podbramkowa. Znalazłem się w szpitalu. Mam zatorowość płucną. Mogę nie przeżyć tej nocy. Nie dzwonię do nikogo, z wyjątkiem pani doktor Mączkowiak. Sytuacja, jak widzę, była do przewidzenia. Leczenie neurologiczne kłóci się z leczeniem sercowym. Przenoszą mnie na kardiologię. Będą podawali leki rozrzedzające krew, które mogą zniszczyć efekt pozytywny operacji w mózgu. Ale jeśli tego nie zrobią, na pewno umrę. Jeśli będę w dobrym stanie hemodynamicznym, czyli jeśli nie będzie rosło ciśnienie, to będą mogli próbować usunąć operacyjnie skrzepliny, które mam w płucach. Jeśli będzie taka potrzeba, to na to się zgodzę. Przepraszam Izę, że nie przyjdę na pogrzeb jej taty. Przepraszam też wszystkich, którym nie odpowiedziałem na maile i zapytania. Wszystko wszystkim przebaczam i proszę o przebaczenie. Kocham was mocno. Nie wołam was tutaj, bo nie chcę, żeby emocje popsuły leczenie. Nawet to nie zostało mi oszczędzone, że nie będę się mógł z wami osobiście pożegnać. Wiecie, że was kocham i całe życie wyście mnie kochali? To było takie słodkie, te ostatnie dni i miesiące, gdy chłopaki, tata i Filip, oczywiście bardzo się denerwując, bawili się technicznie, że mają chorego, którego trzeba dźwignąć, nosić, prowadzić. To było słodkie, prawdziwi inżynierowie. Kochajcie się, dbajcie o dzieci, dbajcie o wiarę. Tato, tu nie chodzi o taką wiarę formalną, ale dbajcie o sumienie. O sumienie. Między sobą nie bądźcie podejrzliwi. Potem niezrozumiałe słowa. Ktoś do mnie dzwoni, może pani Alicja. To był telefon z domu. Halo? Halo, cześć. Przenoszą mnie na kardiologię. Wyszła zatorowość płuc, zatorowość krążeniowo-naczyniowa. Sytuacja jest niebezpieczna poważnie. Nie chciałem do was dzwonić, bo ja sam musiałem pilnować, żeby moje ciśnienie było, wiesz, żeby nie skakało i żebyście wy nie panikowali. Pauza. Nie, właśnie dlatego proszę, żeby nikt nie przyjeżdżał. Pauza. Nie, nie, absolutnie. Pauza. Mam nadzieję, że będzie do kogo. Już zabierają mnie. Jedziemy. Wprawdzie w ciężkim stanie, ale w grudniu 2012 roku wreszcie wróciłem do domu. Zamieszkałem z rodzicami. Zająłem się rehabilitacją ze świetną i piękną Moniką i pisaniem książki razem z Katarzyną Jabłońską z więzi. Księdza choroba i jej przebieg od początku były trudne. Jak w tej sytuacji odnaleźli się księdza bliscy? Po 10 latach kapłaństwa i 6 latach seminarium wróciłem do domu. Musieliśmy się na nowo nauczyć żyć ze sobą. Rodzina musiała się nauczyć z tym żyć. Miałem poważne problemy z chodzeniem, właściwie byłem uziemiony. Sprawowałem mszę, a mama była moim ludem. Dopiero po jakimś czasie mogłem znowu tuptać do kościoła. Chciałem jak najszybciej wrócić do pracy. Udało mi się to dopiero w pierwszych dniach maja 2013 roku. Poza dorywczymi zadaniami wypadłem z normalnego funkcjonowania aż na rok. Bałem się, że w efekcie pobierania świadczeń rehabilitacyjnych zostanę uznany za niezdolnego do pracy w normalnym wymiarze. Chciałem tego uniknąć, co zresztą przerabiałem ze względu na mój słaby wzrok. Dopóki mogę, to chcę pracować. Nie będę prosił o rentę ani o jałmużnę z funduszu zapomogowego dla kapłanów. Inni mają większe potrzeby ode mnie. Nie są zdolni do samodzielnego funkcjonowania. Czy ksiądz funkcjonował normalnie? Miewałem różne trudne momenty, choćby na początku, ponieważ nikt mi nie powiedział, jak będą mnie napędzać sterydy. Nagle zacząłem mieć wilczy apetyt. Przybrałem sporo na wadze, osiągnąłem poziom nawet 130 kg. Poza tym nie zawsze myślałem logicznie. Miałem różne pomysły. Chciałem zaciągnąć kolejny kredyt, zarządzać przez telefon, kupić kozy i hodować je w ramach pracy hospicjum i wiele innych idiotyzmów. Może spuśćmy na to zasłonę milczenia. Bogu dzięki, żadnej głupoty ostatecznie nie zrobiłem. Może poza kilkoma ostrymi słowami, które pod wpływem leków powiedziałem w twarz arcybiskupowi Głudziowi, który odwiedził mnie w domu, czego nie ma w zwyczaju. Potem przeprosiłem i mam nadzieję, że nie chowa do mnie urazy. Odwiedziłem go następnie z książką Kasi. Wręczyłem mu ją jako pierwszemu z dedykacją mojemu biskupowi, a on zachował się z klasą. Wyciągnął do mnie rękę i zaprosił do kaplicy na wspólną modlitwę. Zadawał sobie ksiądz pytanie o to, kiedy nadejdzie śmierć? Jestem w jakimś sensie ekspertem od umierania innych, przynajmniej niektórych, ale nie jestem ekspertem od własnego umierania. Momentami łapał mnie zwierzęcy strach. Zaczynałem sobie odliczać tygodnie pozostałe do śmierci. Żyłem w przekonaniu, że mój czas się skraca. W końcu przypomniałem sobie starą metodę zdrowego myślenia Simontona. Nie marnuj czasu, odnoś się do faktów, a nie swoich wizji. Wtedy nabrałem przekonania do książki Szału nie ma, jest rak. Postanowiłem, że muszę się zaangażować w jej promocję. Czytelnicy, którzy poznali księdza dzięki tej książce, zwracają uwagę na dystans, jaki ksiądz ma do śmierci. Nie da się uciec od myślenia o własnej śmierci, będąc śmiertelnie chorym. Zresztą ze śmierci trzeba żartować. Bo gdyby śmierć była śmiertelnie poważna, to by nas zabiła. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejszy jest moment wznowy choroby. Kolejny raz musisz przyjąć złą informację. Załamuje się nastrój, pojawiają się nowe kalkulacje, na co mnie jeszcze w tym życiu stać. Pan był zresztą świadkiem takiego momentu. Kiedy się spotkaliśmy w Krakowie, byłem podminowany, bo kilka godzin wcześniej dowiedziałem się o wznowie, czyli o tym, że mój i tak już krótki czas kolejny raz się skrócił. Takie wiadomości przeżywa się jako stratę. Człowiek czuje, że coś mu się wymyka z rąk. Już sobie to wszystko jakoś poukładałeś, a teraz te plany musisz na nowo zrewidować. Odpowiedzieć sobie, co jest najważniejsze. Byłem wtedy przez kilka dni w kiepskiej formie. Aż do czasu, kiedy udało mi się zorganizować kolejne leczenie w Szwajcarii w listopadzie 2014 roku.
Jeżeli otrzymaliście Państwo powiadomienie o podwyżce podatków od nieruchomości, to możecie skorzystać z programu o nazwie Homestead Exemption. Rada Miejska podwyższyła kwotę do 80 tysięcy, co może spowodować obniżkę podatku nawet do 1119 dolarów. By być uprawnionym, musisz być właścicielem domu i musi być to Twoje główne miejsce zamieszkania. Należy dodać, że nie obejmuje to domów czynszowych. Program ten nie podlega żadnym limitom finansowym. Podanie musi być złożone do 1 grudnia bieżącego roku. Pobliższe informacje proszę dzwonić pod numer 215-923-1900, 215-923-1900. Udzielą Państwu informacji, jak również pomogą wypełnić podanie. Jest to numer do Biura Usług Socjalnych. Dzwonić należy w dni robocze. Nazwa programu Homestead Exemption. Należy dodać, że obejmuje on tylko miasto Filadelfię. Przypominam Państwu, że to już naprawdę końcówka tego programu, o którym była mowa przed chwilą, bo 1 grudnia mija termin, a więc proszę się pośpieszyć. A teraz kartka z historii.
I will now call upon the defendants to plead guilty or not guilty to the charges against them.
Jest 21 listopada 1945 roku, środa. W Norymberdze trwa drugi dzień procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym. Na ławie oskarżonych zasiadają czołowi nazistowscy zbrodniarze wojenni, a wśród nich były zastępca Hitlera i jego osobisty sekretarz
Rudolf Hess.
Przewodniczący Trybunału, Jeffrey Lawrence, pyta oskarżonego, czy czuje się winny w świetle stawianych zarzutów.
That will be entered as a plea of not guilty.
Uznający się za niewinnego w świetle oskarżeń procesu norymberskiego, m.in. o podżeganie i przygotowanie ludobójczej wojny, Rudolf Hess urodził się 26 kwietnia 1894 roku w egipskiej Aleksandrii. 18 lat później, na ochotnika, wstępuje do niemieckiej armii, bierze udział w I wojnie światowej. W roku 1920 wstępuje do NSDAP, stworzonej przez Hitlera partii nazistowskiej. 3 lata później uczestniczy w nieudanym puczu monachijskim, za co trafia do więzienia. Tam poznaje przyszłego Führera, z którym od tej pory wiąże swą polityczną karierę. Po zdobyciu władzy przez Hitlera wchodzi do jego rządu jako minister bezteki. W momencie wybuchu II wojny światowej zostaje drugim po Göringu zastępcą kanclerza III Rzeszy. Przełomowym dniem w życiu Rudolfa Hessa okazuje się sobota, 10 maja 1941 roku. Wtedy to, pilotując samolot Messerschmitt 110, odlatuje z Niemiec do Wielkiej Brytanii, by, jak się uważa, prowadzić negocjacje pokojowe Berlina z Londynem. W Szkocji Hess zostaje jednak aresztowany. 5 lat później zasiada na ławie oskarżonych sądu w Norymberdze. Wyrok zapada 1 października 1946 roku we wtorek. Odczytuje go przewodniczący Trybunału Jeffrey Lawrence.
Defendant Rudolf Hess. On the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
Hess jest jedną z trzech oskarżonych osób, które Międzynarodowy Trybunał Wojskowy skazuje na dożywocie. Zostaje osadzony w berlińskim więzieniu Spandau. Spędza za kratami 41 lat. Aż 17 sierpnia 1987 roku w poniedziałek Polskie Radio informuje, że
odszedł ostatni więzień Spandau.
Tak o śmierci byłego zastępcy Hitlera informuje radio paryskie.
Rudolf Hess, le dernier des grands chefs nazis, est mort à l'âge de 93 ans.
Rudolf Hess, ostatni z wodzów hitlerowskich, zmarł w wieku 93 lat w więzieniu Spandau w Berlinie Zachodnim. Był najstarszym więźniem świata i spędził za kratkami 17 tysięcy dni.
Hess, mimo odbywania kary dożywotniego więzienia, nie umiera w celi, jak informuje radio paryskie. Szczegółowe informacje podaje radio BBC.
Brytyjskie władze wojskowe w Berlinie Zachodnim oświadczyły, że jak wynika z wstępnego dochodzenia w sprawie śmierci Rudolfa Hessa, targnął się on na swoje życie. Okazuje się, że strażnik w więzieniu Spandau znalazł Hessa nieprzytomnego z kablem elektrycznym na szyi. Cucenie go nie pomogło, to też został zabrany do brytyjskiego szpitala wojskowego, gdzie intensywne wysiłki, aby przywrócić go do przytomności, zawiodły.
Samobójcza lub nie, śmierć Rudolfa Hessa, człowieka numer 3 w III Rzeszy, do dziś pozostaje zagadką dla wielu historii. Niektóre źródła twierdzą, że podczas procesu osądzono i w berlińskim więzieniu osadzono sobowtóra nazisty. Świadczyć ma o tym m.in. fakt, że podczas lekarskich oględzin ciała zmarłego nie znaleziono rany po postrzale, któremu Hess uległ w 1917 roku. Całą prawdę świat pozna być może dopiero w 2016 roku, gdy odtajnieniu ulegną brytyjskie archiwa dotyczące pobytu zastępcy Hitlera w Wielkiej Brytanii w latach 1941-1945.
najważniejsza, była najpiękniejsza, gdy naprzeciw mnie ulicą sobie szła. Była jak z okładki, kęs nie byle jaki, dla takiego, co w miłości szczęście ma. Była niepojęta, cała jak od święta, cała jakby z nut po prostu panna z nut. Cała jak z uśmiechu, cała warta grzechu, chociaż w duszy jej był wielki wybór cnót. Od rana do nocy mówiła, że kocha mnie, że inni już chłopcy nie biorą jej, nie, 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 nie. Była niebogata, nie z wielkiego świata, z tej ulicy, gdzie mieszkałem, był jej świat. Była najzwyklejsza, była najcieplejsza, kto spróbował choćby raz, ech, ten na całe życie wpadł, zupełnie tak jak ja. Jakby w sercu wyrósł kwiat od tego dnia. Była najzgrabniejsza, najapetyczniejsza, była z krwi i kości niezgubiona w mgle. Była najwrażliwsza, była najprawdziwsza i kochała mnie naprawdę tylko mnie. Była najwierniejsza, była najmądrzejsza, jak przystało na prawdziwą, piękną płeć. Była najskromniejsza, była najtrudniejsza, trzeba było z nią cierpliwość świętą mieć. Od rana do nocy mówiła, że kocha mnie, że inni już chłopcy nie biorą jej, nie, nie, nie. Była najszczęśliwsza, była najpoczciwsza, ale w życiu kto wytrzyma tyle naj? Była najgorliwsza, najzapobiegliwsza, aż pewnego razu ja, ech, porzuciłem precz ten raj, po świecie chodzę sam i dopiero największy spokój mam.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Barbara Innicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. Życzę miłego popołudnia i miłych przygotowań do święta Dziękczynienia, które jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.